коротко будешь мне стресоваться. Słuchajcie, nie ma przypadków i jeśli dzisiaj jest wspomnienie świętego Bonifacego, a ten święty dzisiaj tam naprawdę jest no, gospodarzem imprezy swojej. Jest świętym, który rzeczywiście jakoś jest nam dany dzisiaj jako przykład, jako ktoś, kto coś ważnego chce nam przekazać i Kościół nieprzypadkowo nam go daje. To przyznam szczerze, w kontekście tej konferencji zacząłem się zastanawiać, co takiego sprawiło, że ten Anglik w spokojnym klasztorze benedyktyńskim, w którym było to, co potrzebował, miał księgi, miał Pismo Święte, to, co sprawiało, że mógł być blisko Boga, miał spokojnie jedzenie, bo mieli to zapewnione, wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby przeżywać swoją świętość, bliskości z Bogiem, miał tam zapewnioną. I ten gościu kilka tysięcy kilometrów przemierza z Anglii aż tutaj do Niemiec. Drodzy, gdzie można wyobrazić? Widzę, że był czas na łzy, teraz jest czas na radość. Słuchajcie, do Niemiec dojeżdżam. Na tereny Germanii. Słuchajcie, ale to nie jest najważniejsze, gdzie on dojeżdża. Bo pytanie jest, co sprawiło, że on się ruszył z tego spokojnego swojego miejsca. I niezależnie, czy by przyszedł aż do Polski, czy po prostu tam, gdzie trafił, ważniejsze jest pytanie, co sprawiło, że on stamtąd wyszedł. Lucy, jeśli będziesz potrzebować chusteczek, to powiedz. Mamy więcej. Słuchajcie, to jest dla mnie ciekawa rzecz, wiecie, bo przy pierwszej podróży do Jerozolimy, ogólnie do Ziemi Świętej, gdy jest się w miejscach związanych właśnie z Galileą, z miejscem, gdzie apostołowie żyli i spokojnie sobie mieszkali, to człowiek jak później jedzie do Jerozolimy, to się zastanawia, co takiego wyciągnęło tych gości ze spokojnego miejsca, w jakim żyli, zielonej, Galilei, gdzie mieli spokojnie byt, gdzie mieli zapewnioną pracę, gdzie mieli swoich bliskich, znajomych, ludzi, przy których im było blisko i z którymi jakoś byli związani. I oni wychodzą z tej spokojnej Galilei i idą w tereny przez pustynię, schodzą do Jerozolimy, gdzie jest w ogóle zupełnie inny świat. Po pierwsze, no, jest oczywiście dużo cieplej, a równocześnie jest tam, no to jest no, centrum, można powiedzieć, miasta, jeżeli chodzi o ruch i to wszystko, co jest jakoś związane z takim dużym miejscem, gdzie no, już jest trudno się jakoś tak od razu szybko odnaleźć. Mieli spokój, mieli tak naprawdę wspólnotkę, w której było dobrze, a jednak podjęli decyzję na wyjście gdzieś dalej. I przyznam szczerze, że w kontekście tego Bonifacego ci apostołowie mi jakoś mocno tutaj zagrali z tym pytaniem właśnie, co takiego sprawia, że ci goście decydują się na to, żeby wyjść z takiego swojego ciepełka, z miejsca, gdzie jest im naprawdę dobrze, gdzie naprawdę spotykają Pana Boga, gdzie w ogóle w nich to wszystko, no, aż ich, no, nosi ich po prostu, Panie, kiedy przyjdziesz, kiedy będzie kolejne tutaj nasze wspólne spotkanie, żeby móc się razem pomodlić, czy też razem spotkać. Ci goście decydują się na wyjście w miejsce, które jest zupełnie nieznane, w miejsce w kontekście Bonifacego, które jest zupełnie, można powiedzieć, no, dzikie, jeżeli chodzi o świadomość Pana Boga, w ogóle świadomość może kulturowa, jeżeli chodzi o tamte tereny wtedy. To jest dla mnie ciekawe i przyznam szczerze, że gdy jakoś się nad tym zastanawiałem, to i w kontekście apostołów, i w kontekście, myślę, Bonifacego, to jest no, bardzo konkretne doświadczenie tego, że oni mają w sobie bardzo konkretnie prowadzenie przez Pana Boga, prowadzenie przez Ducha Świętego i takie pragnienie, olbrzymie pragnienie dzielenia się wiarą. I to jest ciekawe, że u apostołów to naprawdę musiało być bardzo mocne zaufanie do słów Jezusa. Kiedy Jezus im mówi, że po zmartwychwstaniu, żebyście poszli do Galilei, tam mnie spotkacie, ale później ci goście, można powiedzieć, muszą cały czas wyjść i spotykać się w Jerozolimie, gdzie jest centrum, gdzie jest miejsce, gdzie jest punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych apostołów i wszystkich pozostałych kościołów. To jest dla mnie strasznie ciekawe i przyznam się szczerze, że w kontekście tego, dla tych wszystkich, którzy coś kończą, zachęcam do takiego szczerego zadania sobie pytania, w co chcę wejść? Co jest takim moim pragnieniem, w które chcę wejść? I zanim oczywiście wejdziemy w górnolotne rzeczy związane tutaj z wiarą, w co chcę wejść w kontekście mojego konkretnego życia, bo nie oszukujmy się, jakby kończy się jakiś pewien etap. I nie ma co się skupiać teraz, bo skupialiście się na to troszeczkę na tej wcześniejszej części, na tym, co było i jak było, ale trzeba jakoś odkryć, że jest przede mną coś nowego. Jest przede mną tak naprawdę jakiś nowy początek. I szczerze powiem, że można w niego wejść tylko dlatego, że coś się kończy, no i muszę w niego wejść. Albo można odkryć, że jest to pewne naprawdę wyzwanie, w które chcę się zaangażować. Jakoś mocno chciałbym was do tego zachęcić, żeby sobie samemu zadać pytanie, czego ja tak naprawdę pragnę, czego ja chcę. Ten czas tutaj, ogólnie czas studiów, jakoś myślę, jest takim czasem, żeby nauczyć się swoich pragnień, nauczyć się tego, czego ja tak naprawdę sam chcę. To jest genialne, słuchajcie, że w liceum, wiadomo, wszyscy w takich inkubatorach domowych są i oczywiście chodzą do szkoły, gdzie jest kolejny inkubator, gdzie wszyscy na nich tam puchają, dmuchają, żeby tam nic im się nie stało. A na studiach już jesteście wypuszczeni troszeczkę sami. Sami musicie powalczyć. Ci, którzy wyjechali z domu o jedzenie, spanie, podstawowe rzeczy, imprezowanie, to wszystko sami musicie. Radek nie musi. Radek jest ciągle zapraszany, więc tak naprawdę on nie musi szukać. Ale słuchajcie, to jest czas uczenia się tak naprawdę, czego każdy z was chce, czego pragnie. I w kontekście, teraz na chwilę przeskakuję, w kontekście, nie wiem, chłopaków, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem, to jest też ciekawa rozmowa z nimi, że jeśli to jest gościu, który chce wstąpić po liceum, to słuchajcie, no namiastka, choćby jeden rok studiów sprawia, że to jest inny gość. Jeżeli się z nim rozmawia, to czuć, że coś ważnego się dokonało w ciągu jednego roku, jeśli on pozwoli sobie na to, żeby poczekać ten jeden rok. A najczęściej, jeśli on sobie nie pozwoli, to my tutaj pomagamy, żeby jednak poczekał ten jeden rok. Dla jego dobra. Strasznie ważna rzecz, słuchajcie. Czego sami chcecie, czego pragniecie, w co chcecie wejść, co jest tym waszym pragnieniem? I szczerze, taka decyzja na to, że wchodzę w coś nowego. W kontekście tego, Bonifacy, o którym dzisiaj mówimy, zachowały się różnego rodzaju jego listy. Jeden z nich był dzisiaj czytany w ramach godziny czytań, nie tylko zapewne w naszym klasztorze, ale w innych. Jeden z cytatów tego listu. Kościół jest wielką łodzią płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają weń liczne fale doświadczeń, nie wolno jej porzucić. Trzeba natomiast kierować. Co ciekawe, słuchajcie, w kontekście tych dzisiejszych czytań, szczególnie tego czytania, które mówi o Tobiaszu, i tutaj też Sarze, którzy krzyczą. To jest ciekawe. Ten fragment, który dzisiaj jest, to jest fragment, który mówi o dwójce osób, która doświadcza cierpienia, która które jest niezawinione, żebyście to dobrze czuli, że normalnie w Izraelu jakby jest takie myślenie, że jeżeli gdzieś pojawiało się cierpienie, to ono było spowodowane wcześniejszym grzechem. Tutaj natomiast to jest jakby bardzo taki ważny zwrot, jeżeli chodzi o interpretację zła i cierpienia, że nagle się okazuje, że można cierpieć bez powodu. Niezawinione cierpienie. W żaden sposób nie mające jakby... Nie nasza wina, że ono się pojawiło. A równocześnie jak my je przeżywamy. To jest też bardzo ciekawa rzecz i zachęcam do tego, żeby zobaczyć właśnie tutaj Tobiasza jako człowieka, który... No to jest też ciekawe, słuchajcie, że ten gościu do samego końca gdzieś cały czas jest blisko Boga. I to jest też ciekawe, dlatego że to jest człowiek, który tak mocno dbał o taką wierność Bogu w czasie prześladowania, w czasie, gdy był w niewoli, w czasie, gdy no, były zakazane różnego rodzaju obrzędy związane z jego wiarą, tutaj z wiarą Izraela. Były zakazane i on to czynił, bo chciał być wierny Bogu. Ludzie się z niego dookoła nabijali. A ten gościu cały czas trwał przy tym. I za chwilę doświadcza ślepoty i z tym jest związane jego olbrzymie cierpienie. To jest bardzo ciekawe, że ten gościu... No właśnie, ta modlitwa, którą dzisiaj słyszeliście. Nie wiem, czy zwróciliście na nią uwagę, ale chciałbym też wam ją pokazać jako coś, czego nie wolno zgubić, tak w swoim doświadczeniu. Modlitwa tego Tobiasza dzisiaj to jest modlitwa, no, w której on nie skupia się i nie użala nad sobą, tylko tak naprawdę przy całym bólu i przy całym, można powiedzieć, już wkurzeniu i takim doświadczaniu już mam dość. To jest mniej więcej, on mniej więcej takie słowa wypowiada. Już mam dość. Mówi i zaczyna tą swoją modlitwę tak naprawdę od wychwalania Boga. Czujecie? Nie skupia się na początku na sobie, na użalaniu się nad sobą, nad tym, jak mi jest ciężko, jak w ogóle nie daję sobie rady, tylko jakby w tej sytuacji, w której się znajduje, choć jest to, można powiedzieć, krzyk, ta modlitwa to jest krzyk, to zaczyna te słowa tak. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe. A wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością. Twoje kary są wielkie, ponieważ nie postępowaliśmy według Twoich przykazań i nie chodziliśmy szczerze przed Tobą. Czujecie? Ten gościu jakby na maksa stara się przekierować, można powiedzieć, na tej modlitwie skupienie na sobie, żeby pokazać sobie albo przed oczami postawić obraz Boga, którego wierzy, którego wyznaje, który jest dla niego ważny. Strasznie ważna rzecz, słuchajcie. I nie wiem, z jakim obrazem Boga ci, którzy wychodzą i będą tutaj coś kończą, jeżeli chodzi o czas bycia w studni, ale też czas studiów. Jaki obraz Boga macie w sobie, ale na maksa, słuchajcie, szczególnie w tych trudnych sytuacjach, żeby pozwolić sobie na to, żeby przekierować, można powiedzieć, ten wzrok z siebie samego na Boga. Żeby zobaczyć, kim On dla mnie jest, bo dopiero później próbujemy, można powiedzieć, w tej modlitwie pokazać Panu Bogu nasze propozycje rozwiązań. Tutaj Tobiasz mówi coś takiego. Teraz, Panie, uczyń ze mną według Twojej woli i rozkaż, aby duch mój był wzięty w pokoju. Lepiej jest bowiem dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Później dopiero pokazuje, można powiedzieć, to, co jest jego pragnieniem w kontekście tego, że już ma serdecznie dość, że mówi, Panie, proszę Cię, rozkaż, aby mój duch był wzięty już w pokoju. Aby mógł już w pokoju odejść. I oczywiście Pan Bóg później, ci, którzy znają tę opowieść, wiedzą, że znajdzie inne rozwiązanie. Oczywiście no, dużo lepsze i rzeczywiście to będzie rozwiązanie, w którym on doświadczy olbrzymiej radości. Ale dobrze jest gdzieś nie tracić z oczu tego, co tutaj w tej modlitwie on próbuje nam ważnego pokazać. W sytuacji, w której jest naprawdę mu bardzo ciężko, jest bardzo trudno. Jakoś zachęcam mocno do tego, żeby z jednej strony słuchać się dzisiejszego patrona Bonifacego, który, no tak jak to już było na początku powiedziane, jest gościem, który decyduje się na wejście w coś zupełnie nowego, bo wie, że Pan Bóg go do tego zaprasza i ma takie doświadczenie, że Pan Bóg go posyła w konkretne miejsce i dlatego idzie. Ma doświadczenie posłania i równocześnie, żeby też odkryć, jak ważną rzeczą jest dla nas takie posiadanie albo trzymanie tego obrazu Pana Boga przed oczami. Zarówno w sytuacjach, kiedy jest nam świetnie, jesteśmy radośni i w ogóle wszystko hula w dobrym kierunku, jak również wtedy, kiedy jest trudno, kiedy rzeczywiście doświadczamy cierpienia, co więcej, cierpienia może często niezawinionego.